Kochani, niektórzy z nas jeszcze półtora tygodnia temu odwiedzili Korynt, piękne greckie miasto na Peloponezie, które leży nad dwoma portami, Kenchr i Lechaion, ale też zupełnie niedaleko Koryntu, nad Zatoką Koryncką, leży miasto o nazwie Lepanto. Możemy sobie przypomnieć sprzed 10 dni piękne greckie słońce, morze, wspaniałą atmosferę na tej pielgrzymce, ale wyobraźcie sobie, że w tej chwili sobie to uświadomiłem, siedząc na miejscu przewodniczenia Celebransa, podliczyłem szybciutko w głowie, dzisiaj mamy bardzo piękną, okrągłą rocznicę, 450 lat, 7 października 1571 roku, a więc 450 lat temu, właśnie pod Lepanto przypłynęła flota turecka pełna wyznawców islamu i w tym czasie w Rzymie papież Pius V modlił się modlitwą różańcową, wznosił swoje błagania do niebios przez wstawiennictwo Maryi i w pewnym momencie tej modlitwy otrzymał wizję, nadprzyrodzoną wizję, kiedy zobaczył, przeniósł się duchem, można powiedzieć, na miejsce bitwy, właśnie pod Lepanto, zobaczył flotę turecką, zobaczył flotę wenecką, która miała stoczyć bitwę morską właśnie z Turkami, i zobaczył unoszącą się w powietrzu postać Maryi, która z wielkim spokojem patrzyła na to, co się dzieje. Bitwa trwała zaledwie 4 godziny, Turcy zostali rozgromieni i w ten sposób inwazja islamu nie weszła do Europy. Właśnie od tego momentu 7 październik stał się wspomnieniem Matki Bożej Różańcowej. Papież Dominikanin polecił, aby to wspomnienie obowiązywało w całym Kościele. Mamy już więc, kochani, 450 lat, to uroczyste wspomnienie Maryi, które przeżywamy na początku października. Jak sobie myślę, popatrzcie, w tamtym czasie papież zdawał sobie sprawę, że wyznawcy islamu, takie było wtedy przekonanie, nie oddają cześć temu samemu Bogu, do którego modlą się chrześcijanie. Dlatego z taką wręcz orężem, siłą zbrojną broniono Europy, broniono krajów chrześcijańskich przed napływem islamu, bo czytano Biblię. W psalmie 96 czytamy w tekście hebrajskim: wszyscy bogowie pogan to ułuda, ale kiedy ten tekst, wszyscy bogowie pogan to ułuda, sami Żydzi przetłumaczyli na język grecki w III wieku przed Chrystusem, to w tekście greckim, czyli w tak zwanej Septuagincie, pojawia się sformułowanie: wszyscy bogowie pogan to demony. Bożków pogańskich utożsamiono z demonami, ze złymi duchami i tak wtedy myślano o islamie. Dlatego tak bardzo mocno broniono się przed napływem islamu do Europy. Dzisiaj sytuacja, wydaje się, trochę się zmieniła i popatrzcie, że dzieje się tak od Soboru Watykańskiego II, kiedy w konstytucji dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, pojawiło się takie nauczanie, które powszechnie przyjęło nazwę kręgi przynależności do Kościoła. I mówi się, że takim samym centrum Kościoła, to jest Kościół rzymskokatolicki, Kościół katolicki w ogóle, bo jest też Kościół grecko-katolicki, koptyjski katolicki, dużo mamy tych kościołów, które podlegają Ojcu Świętemu i mają 7 sakramentów świętych, czyli mają pełnię środków zbawienia. Oni są w samym centrum. Natomiast drugim kręgiem przynależności są kościoły chrześcijańskie, ale nie katolickie, czyli prawosławni, protestanci i teraz tak zwane wolne kościoły, których jest coraz więcej na świecie. One stanowią drugi krąg przynależności do Kościoła. I wszyscy ci, katolicy i pozostali chrześcijanie, należą do Kościoła. Natomiast trzeci krąg to są już wyznawcy religii monoteistycznych, czyli judaizm i islam. I oni już nie należą do Kościoła, ale mówi Sobór, są przyporządkowani do Kościoła. Wreszcie czwarty krąg stanowią wyznawcy innych religii, na przykład różnych kultów afrykańskich, amerykańskich, hinduizm, buddyzm. I wreszcie piąty krąg, ostatni, stanowią nawet ludzie niewierzący, ale szczerze poszukujący prawdy. Oni również są przyporządkowani do Kościoła, to znaczy, że mogą osiągnąć zbawienie zgodnie z dogmatem, który powstał dzięki powiedzeniu świętego Cypriana. Święty Cyprian w II wieku ukuł taką zasadę: poza Kościołem nie ma zbawienia. I to Kościół ogłosił jako dogmat, jest to prawda. Każdy, kto będzie zbawiony przez pośrednictwo Kościoła. Chrześcijanie, ponieważ do niego należą, a inni wyznawcy różnych religii, czy nawet ateiści, jeśli będą zbawieni, to właśnie przez pośrednictwo Kościoła, bo są do niego przyporządkowani, choć do niego nie należą. Popatrzcie jednak, co się zmieniło właśnie przez to nauczanie Soboru Watykańskiego II. Wcześniej islam był religią, która, tak uważano, oddaje cześć złym duchom. Natomiast kiedy przyporządkowano w tym trzecim kręgu religie monoteistyczne do Kościoła, judaizm i islam, to tak jakby delikatnie można było zrozumieć, czy postawić sobie pytanie. Oczywistym jest, że Żydzi, wyznawcy judaizmu, wierzą w tego samego Boga, co chrześcijanie, ale skoro są w tym samym kręgu, co wyznawcy islamu, to być może wyznawcy islamu też wierzą w tego samego Boga. Kościół nie daje jasnej odpowiedzi na to pytanie. Dlatego myślę, że najlepiej jest, jeżeli stawiamy sobie takie pytanie, czy wyznawcy islamu oddają cześć temu samemu Bogu, co chrześcijanie, odpowiedzieć w ten sposób. Jeżeli czynią dobrze, jeżeli okazują szacunek, miłość, dobro, to wszystko, co jest prawem naturalnym, wpisane w sumienie ludzkie i co też jest zapisane w Ewangelii, to pewnie oddają cześć temu samemu Bogu. A jeżeli czynią coś sprzecznego z nauką Ewangelii, to podobnie jak my, gdy grzeszymy, też oczywiście nie oddajemy czci Panu Bogu, tylko w pewien sposób kłaniamy się złym duchom, czyli demonom. To było dopiero wstępne zagajenie do tej homilii. Przejdźmy teraz, kochani, troszkę do tekstu Ewangelii. Ci z was, którzy byli ze mną w Ziemi Świętej, to doskonale pamiętają, że w Bazylice Zwiastowania Pańskiego zawsze ten fragment rozważamy. Spójrzmy więc na tę scenę zwiastowania. Pan Bóg posyła anioła Gabriela do miasta Nazaret w Galilei i Maryja spotyka się z aniołem. Pytanie pierwsze brzmi, jaka była natura tego spotkania? Ja żyję 53 lata, dlatego już tyle włosów nie mam na głowie. Ale nigdy w życiu nie spotkałem anioła, tak żeby mu skrzydła fruwały, można było piórko znaleźć. No Kaśka się uśmiecha, Kaśka wygląda jak anioł, ale jest człowiekiem. Nie wiem jak wy, czy spotkaliście takiego anioła, bo my, gdy czytamy tę Ewangelię, to zazwyczaj tak sobie wyobrażamy. Przypomnijcie sobie różne sceny ikonograficzne, prawda? Maryja klęczy, a tutaj wielki anioł ze skrzydłami stoi przed nią. Myślę, że tak naprawdę naturą tego spotkania jest wizja, mistyczna wizja. Maryja się modli i w czasie modlitwy Bóg ukazał jej anioła, miała taką wizję jak wielu świętych i ten właśnie anioł przekazuje jej prawdę o tym, że Pan Bóg wybrał ją na matkę swojego syna. To pierwsza uwaga odnośnie tej Ewangelii. Uwaga druga. Kiedy anioł pojawia się przed Maryją, to mówi do niej, bądź pozdrowiona. Dokładnie by to trzeba przetłumaczyć jako raduj się. Haire oznacza raduj się, Maryjo. Ale później czytamy pełna łaski. I znów w języku polskim przetłumaczone to zostało jako pełna łaski. Natomiast w języku greckim pada tam słowo, które jest użyte jeden, jedyny raz w całym Nowym Testamencie. Bardzo rzadkie słowo, które również w literaturze greckiej poza Biblią praktycznie nie występuje. Mianowicie brzmi ono po grecku kecharitomene. Tam słyszymy ten rdzeń charis. Kecharitomene, charis. Charis to jest łaska, stąd przetłumaczone to jako pełna łaski. Ale w wielu miejscach Biblii mówi się o ludziach, którzy są pełni łaski. Na przykład w Dziejach Apostolskich, też autorem jest Łukasz, czytamy: Szczepan pełen łaski i prawdy działał znaki i cuda. Szczepan był pełen łaski i tam mamy dwa słowa: pleres charitos. I tak jest za każdym razem, gdy mowa jest o ludziach pełnych łaski, poza Maryją. Do Maryi święty Łukasz, jedyny pisarz Nowego Testamentu, który nie był Żydem, wszyscy nie byli Żydami, Łukasz był Grekiem, więc doskonale znał grecki, pozwolił sobie na słowotwórstwo, sięgnął po słowo praktycznie niewystępujące w literaturze greckiej, wymyślił specjalnie to słowo dla Maryi, aby pokazać, że Maryja jest pełną łaski w zupełnie inny sposób niż pozostali. I między innymi to imię własne, bo możemy powiedzieć, że to jest imię własne Maryi, pełna łaski, stało się podstawą później do ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. Egzegeci tak zinterpretowali, że Maryja jest tak pełna łaski, że już bardziej nie można, a skoro tak, to znaczy, że nie może mieć nic wspólnego z grzechem i między innymi to jest jeden z argumentów za tym, że Maryja została ogłoszona niepokalanie poczętą. Później wiemy, że kiedy Maryja pyta, jakże to się stanie, skoro nie znam męża, to nie ma na myśli tego, że nie zna Józefa, bo jest już przecież po pierwszym etapie zaślubin z Józefem, już są po podpisaniu kontraktu ślubnego, czyli są już małżeństwem, ale mieszkają osobno. Tylko mamy tutaj tak zwany semityzm. Co to znaczy? To znaczy, że mamy tutaj tłumaczenie z języka hebrajskiego, semickiego. W języku hebrajskim słowo znać oznacza między innymi mieć relacje małżeńskie. Adam poznał swoją żonę Ewę i poczęła mu syna, czytamy w 4 rozdziale Księgi Rodzaju. Czyli Maryja nie zna męża w tym sensie, że nie doszło pomiędzy nimi do zbliżenia, choć już byli małżonkami. I przy tej okazji, to była trzecia informacja, czwarta to taka, kochani, że kiedy Maryja jest w tym momencie swojego życia, to możemy być pewni, że absolutnie nie grozi jej ukamienowanie, jak to widzimy w niektórych filmach, które wychodzą pod producentów, reżyserów, często chrześcijańskich. Nie, oczywiście, że za grzech cudzołóstwa groziła kobiecie kara ukamienowania, ale musiały być spełnione odpowiednie warunki. Pierwszym podstawowym to to, że musiało być dwóch mężczyzn, którzy byli świadkami grzechu. W przypadku Maryi to absolutnie nie wchodzi w grę, więc oczywiście Maryi nie groziło ukamienowanie, a po drugie Maryja była już po ślubie, więc jeżeli się dzieciątko poczęło po ślubie, choć jeszcze przed weselem, to wszyscy raczej jej gratulowali, a nie chwytali kamienie w ręce. Oczywiście, że było to czasem widziane niezbyt dobrze, zwłaszcza w Galilei, gdzie Maryja mieszkała. W Judei to raczej była normalna sytuacja, że nawet przed weselem, które było rok czasu mniej więcej po zaślubinach, kobieta zachodziła w ciążę. Natomiast w Galilei raczej czekano do ślubu, do wesela i dopiero po weselu dochodziło do zbliżenia między małżonkami, ale jeżeli się to stało wcześniej, to też absolutnie nie było to motywem do jakiegoś wielkiego potępienia kogoś, bądź tym bardziej do ukamienowania. No i wreszcie, kochani, popatrzmy na jeszcze jeden moment, kiedy Maryja odpowiada aniołowi: niech mi się stanie. Otóż czasem, tak pamiętam czasem, gdy śledzę o godzinie 12, jeśli mam możliwość, Anioł Pański z Ojcem Świętym w niedzielę, odmawiany jest po łacinie, to tam słyszymy to fiat mihi. Fiat mihi secundum verbum tuum, niech mi się stanie. I to fiat w języku łacińskim brzmi troszkę tak z nutą rezygnacji. Niech mi się stanie, no jak już nie może być inaczej, to niech tak będzie. Maryi opadły ręce. Otóż nie tak. Być może w języku łacińskim można tak to odczytać, natomiast znowu, gdy sięgniemy do tekstu oryginalnego, do tekstu greckiego, mamy tam tak zwany tryb życzący, optativus, i to jest taki ogromny okrzyk Maryi: hurra, niech się w końcu stanie to, co Pan Bóg zaplanował, to On spełnia moje największe marzenie, to On jest tym, który wychodzi naprzeciw ludziom, którzy są na Niego otwarci. Popatrzmy, że przecież każda Żydówka mogła sobie myśleć, może to ja będę mamą Mesjasza. A tu padło na Maryję, więc Maryja z ogromną radością odpowiada Panu Bogu, z entuzjazmem wręcz. Dlatego mamy tutaj siostry zakonne. Siostry zakonne odmawiają nieszpory i dochodzą do Magnifikat, który był dzisiaj w psalmie. To często księża też zresztą. Na recytatywie śpiewamy. Wielbi dusza moja Pana. Jest tak? Natomiast Maryja nie śpiewała na recytatywie, wiecie? Skakała, tańczyła, radowała się i podskakiwała, co wcale nie znaczy, że musimy tak robić w naszych zakonach. Możemy śpiewać na recytatywie, bo to jest bardzo piękny sposób modlenia się, pełen godności, szacunku, ale miejmy taką świadomość, że taka 14-letnia dziewczyna z ogromnym entuzjazmem i radością odpowiedziała Panu Bogu na tę propozycję, którą jej złożył. I jest to pierwsza postawa, którą chciałbym, abyśmy próbowali zastosować w naszym życiu. Postawa Maryi, którą warto naśladować. Postawa ogromnej radości, entuzjazmu z powodu tego, co Pan Bóg nam daje. Z powodu tego, że Pan Bóg ma dla nas plan zbawienia, dla każdego z nas i możemy na ten plan odpowiadać z ogromnym entuzjazmem. Teraz przechodzimy już po części wykładowo-egzegetycznej, z greckimi słowami, do części takiej egzystencjalnej. W czym warto naśladować Maryję, kochani? Przede wszystkim właśnie postawa ogromnej radości w przyjęciu woli Bożej. Dalej popatrzcie, postawa modlitwy. Śpiewaliśmy Magnifikat w psalmie międzylekcyjnym. Spośród różnych modlitw, które pojawiają się na drogach chrześcijańskiego życia, które mają różne formy, jak na przykład prośba, przede wszystkim pewnie po tę formę modlitwy sięgamy, przeproszenie Pana Boga u początku Eucharystii, przepraszaliśmy, dziękowanie Panu Bogu, Eucharystia znaczy dziękczynienie, ale jest jeszcze forma, którą nazywamy uwielbieniem. Prośba, przeproszenie, dziękczynienie i uwielbienie. Mistycy nazywają uwielbienie Boga najwyższą formą modlitwy, bo jest absolutnie bezinteresowna. Dziękujemy Panu Bogu za coś. Prosimy o coś. Przepraszamy za coś. Wielbimy dla Niego samego, bo jesteśmy Nim zafascynowani, bo jesteśmy Nim zakochani, w Nim zakochani, bo jesteśmy Nim oczarowani. Właśnie, niektórzy, przepraszam, znają już ten przykład, który mi teraz przychodzi do głowy z mojego, i nie tylko mojego, liceum. Pozdrawiamy Jacka, Magdę z 9 LO. Słuchajcie, w trzeciej klasie, tak w pierwszej i drugiej to się tak chodziło na tak zwaną górkę, czyli na wzgórze Partyzantów, bardzo bliziutko naszego liceum. Mieliśmy 20 minut przerwy. To można sobie było wyjść nad fosę, nad Odrę, dojść do wzgórza Partyzantów i wtedy, pamiętam, chłopaki zawsze szli razem, dziewczyny razem. Ale w trzeciej klasie to już się zaczęło zmieniać. On i ona wędrują sobie w październiku, liście szumią pod butami, Odra, 20 minut przerwy. Bardzo sympatycznie to wyglądało, ale ja byłem w matwizie i wszystko to mi się bardzo podobało do momentu, w którym zobaczyłem, jak ten gościu pobiegł do przejścia podziemnego. Tam, gdzie teraz jest Galeria Dominikańska, to kiedyś było przejście podziemne i tam była kwiaciarnia. Kupił jej 7 róż i jej tak wręczył. Ja mówię, ale frajer. Sam nie ma kasy. Wykosztował się na 7 róż. Ona to badziewie wstawi na 3 dni do flakonu. Wszystko to opadnie. Wodę trzeba zmienić. Zapach nieprzyjemny. Kasy nie ma i kwiatów nie ma. Po 3 dniach. Wszystko zmarnowane. Tak myślą ludzie po matwizie. No i słuchajcie, dopiero jak się ktoś naprawdę zakocha, zauroczy kimś, jest wow, zafascynowany, oczarowany, to ja sobie myślę, ale frajer, on poszedł po 7 róż pod przejście podziemne. Ja to bym poleciał na plac solny i wszystkie kwiaty z placu solnego wykupił i rzucił jej do stóp. Bo człowiek zauroczony drugą osobą nie kalkuluje. Prawda? Na tym polega modlitwa uwielbienia. Wielbię Boga dla Niego samego. Chwalę Go dla tego, kim On jest. Tylko Tyś najwyższy, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Jestem zachwycony Panem Bogiem. Właśnie takiej modlitwy uczy nas Maryja. I to jest druga postawa. Radość, modlitwa uwielbienia. Dalej słuchanie Słowa Bożego. Kiedy Maryja pobiegła do Elżbiety, to pierwsze słowa prawie, które usłyszała, powiedziała: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Maryja nasłuchuje słów Boga. I to jest kolejna postawa, w której winniśmy Maryję naśladować. Słuchać Boga. Słuchać na różne sposoby. Pierwszym jest oczywiście Pismo Święte. Pan Bóg mówi do nas przez Biblię. Tak w jednej z pieśni czytamy adwentowej, Maryja na ten czas psalm też czytała. Raczej to mało prawdopodobne, bo dziewczęta nie były objęte obowiązkiem szkolnym. Różańca też wtedy nie odmawiała, Matka Boża, czy było zwiastowanie, ale słuchała słowa Pana Boga tak, jak umiała. Właśnie przede wszystkim na modlitwie. Ta wizja, o której mówimy, miała miejsce na modlitwie. Pan Bóg mówi do nas też przez innych ludzi, tylko trzeba być uważnym, prawda? Trzeba uważnie słuchać inne osoby, bo zwłaszcza jeżeli ktoś ma czyste serce, jest otwarty na Pana Boga, to Pan Bóg wykorzystuje takich ludzi, aby przez nich przemawiać do innych. No i wreszcie Pan Bóg mówi przez wydarzenia z naszego życia. Ciekawe, co Pan Bóg mi chce powiedzieć przez takie wydarzenie z mojego życia. Ale jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w naszym życiu, ciąg zdarzeń, splot wydarzeń, jedno po drugim, to człowiek wiary potrafi dostrzec taką nić, którą Pan Bóg prowadzi go do swoich celów. Maryja więc uczy nas także słuchania Boga. Pismo Święte, modlitwa, inni ludzie i wydarzenia z naszego życia. Maryja uczy nas także takiej postawy służby, zupełnej bezinteresownej służby. To, że pobiegła 120 km z Nazaretu do Ein Karim, świadczy o tym, że pragnęła pomóc Elżbiecie, pragnęła służyć. Kto pierwszy zobaczył brak wina na weselu w Kanie Galilejskiej? Matka Boża. To ona dostrzega potrzeby innych ludzi i ona jest tym, która pierwsza zupełnie bezinteresownie wychodzi z pomocą. Właśnie dlatego zawsze w tym momencie przypominam Matkę Teresę, która kiedyś w Kalkucie spotkała się z dziennikarzem, Amerykaninem. Postanowił napisać artykuł, opisać jeden dzień z życia Matki Teresy. Zaczęło się wszystko o 4:30, 2 godziny adoracji Najświętszego Sakramentu, msza święta, lekkie śniadanie i później matka wyruszała do tych przytułków, które założyła, do ludzi chorych, chodziła po ulicach, później krótki obiad, modlitwy i znowu praca z ludźmi chorymi, tak do wieczora. A wieczorem dziennikarz powiedział: proszę matki, nawet za $1 000 000 nie zgodziłbym się pracować w takich warunkach, jakich matka pracuje. Wiecie, o co mu chodziło? Kiedy wszedł do leprozorium, czyli tam, gdzie były osoby trędowate, to nie mógł znieść zapachu ciał, które się rozkładały, ludzkich ciał, tych chorych. To było dla niego odrażające, a Matka Teresa zupełnie nie zwracała na to uwagi. A ona powiedziała: masz rację. Ja za $1 000 000 też bym się nie zgodziła, bo nie zniosłabym myśli, że robię to dla pieniędzy. Popatrzmy, Maryja jest dla nas wzorem bezinteresownej służby. Służy i nie czeka na jakąś wzajemność. No i wreszcie kolejna postawa dla wielu ludzi, przynajmniej dla mnie, najtrudniejsza. Postawa Maryi, w której możemy ją naśladować, to postawa takiego pięknego, głębokiego znoszenia sytuacji cierpienia. Nie ma chyba większej tragedii dla kobiety, która trzyma w ramionach martwe ciało własnego dziecka. Przypomnijmy sobie Pietę, przepiękną rzeźbę Michała Anioła. Zaraz jak się wchodzi do Bazyliki Świętego Piotra, to w pierwszej kaplicy po prawej stronie. Ta Maryja jest bardzo młodziutka, prawda? Jezus nawet wygląda na starszy od niej. W taki sposób artysta ukazał całą tę scenę. Pewnie dlatego, że chciał pokazać, że pomimo całego bólu i dramatyzmu jest to przepiękna postawa. Przywołam Ernesta Hemingwaya, który mówił, pewnie w Pożegnaniu z bronią to było: życie łamie każdego, a potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscu złamania. Życie łamie każdego, ale tylko niektórzy są mocniejsi w miejscu złamania, bo nie wszyscy. Są tacy, których życie złamało. Cierpienie okazało się zbyt duże. Odeszli od Boga, stracili wiarę, stracili zaufanie do ludzi, pogrążyli się w rozpaczy. Maryja uczy nas, że nawet sytuacje cierpienia możemy przeżywać w bliskości Boga. I wtedy takie cierpienie paradoksalnie, choć nie pochodzi od Boga, bo żadne zło od Boga nie pochodzi, może nas do Pana Boga przybliżyć. Ale trzeba tę trudną sytuację cierpienia przeżywać w bliskości Pana Boga. I kochani, kończąc, ostatnie zdanie i tej homilii, i tak naprawdę dzisiejszej Ewangelii. Popatrzcie, myślę sobie, że być może ono jest najważniejsze w całej tej Ewangelii z takiego egzystencjalnego punktu widzenia. Wtedy odszedł od niej anioł. Fajnie jest nam być blisko Pana Boga, jak nam siostra zagra na gitarze i nasze uczucia kierują się ku niebu. Czujemy bliskość Pana Boga, wręcz namacalnie czujemy, że nas kocha, że jest tutaj pomiędzy nami, że nasza modlitwa nam się udaje, jak się spotykamy na przykład we wtorki na spotkaniach modlitewnych, że aż fruniemy do nieba. Wtedy łatwo jest trwać przy Panu Bogu. Bo wydaje się, że anioł jest koło nas. Pewnie gdybyśmy teraz otworzyli tak zwane duchowe oczy, jeżeli takie istnieją, to byśmy zobaczyli tutaj tysiące aniołów, które są z nami w tym kościele, bo one uczestniczą w liturgii. Wystarczy otworzyć Apokalipsę i wiemy, że nie tylko zbawieni uczestniczą w wiecznej liturgii Boga w niebie, ale również aniołowie, więc z całą pewnością są tu obecni. Ale przychodzi czasem w życiu taki moment, kiedy wydaje się, że anioł odchodzi, że Pana Boga nie ma blisko nas, nie czujemy Jego bliskości, nie odczuwamy Jego miłości, bardzo trudno nam się modlić, tak jakby anioł nas zamrugał trochę skrzydełkami i odfrunął i pozostajemy sami. I właśnie wtedy ważne jest, aby pomimo tego, że nie mamy jakichś emocjonalnych odczuć bliskości Pana Boga, mimo wszystko trwać przy tych postawach, których dzisiaj dla nas wzorem jest Maryja. Amen.